Rozdział pierwszy. Krótkie wprowadzenie do Kaizen. Biznes jest zakochany w idei rewolucyjnych, natychmiastowych zmian. Jednak próby ich wprowadzenia często kończą się niepowodzeniem, gdyż radykalna zmiana wywołuje w nas reakcję lękową, która uniemożliwia jasne i kreatywne myślenie. O wiele skuteczniejszym podejściem do zagadnienia zmiany jest zastosowanie metody małych kroków, którą proponuje Kaizen. Drobne, stopniowe zmiany nie uruchamiają naszego wewnętrznego systemu alarmowego, pozwalając mózgowi prowadzić w sposób niezakłócony wszelkie procesy myślowe i kreatywne. Skutek? Zmiana, która jest równie głęboka, co trwała. Liderom często stawia się zadanie wprowadzania istotnych zmian w podległych im organizacjach. Wymaga się od nich ograniczenia kosztów, tworzenia nowych produktów, zmniejszenia liczby błędów, usprawnienia obsługi klienta itd. Można to zrobić, zaciskając zęby, zakasując rękawy i brnąc przed siebie bez zważania na przeszkody. Można postąpić w ten sposób, ale szanse na sukces są niewielkie. Owszem, niektórzy liderzy zdają się lubić takie zdecydowane działania i rzucają się na problemy z zaciśniętymi pięściami. Niektórym nawet się udaje. Ich historie są pełne dramatyzmu. Pełną reorganizację mojego zespołu przeprowadziłem w ciągu zaledwie 6 miesięcy i dowodzą godnej podziwu determinacji. Byłem biedny i niewykształcony, ale nie pozwoliłem, by cokolwiek przeszkodziło mi w realizacji moich celów. Dziś stoję na czele firmy wartej kilka miliardów dolarów, którą zbudowałem od podstaw własnymi siłami. Nic dziwnego, że takie relacje przykuwają naszą uwagę. Jeśli poznamy ich zbyt wiele, to możemy odnieść wrażenie, że cel można zrealizować tylko wtedy, gdy bez reszty oddamy się pracy, narzucimy sobie szaleńcze tempo i bezwzględnie rozprawimy się ze wszelkimi przeszkodami. Możemy także dojść do wniosku, że jeśli nie udało nam się osiągnąć jakichś celów, to wynikało to z braku odpowiednich umiejętności lub z niedostatecznej determinacji. To nieprawda. Człowiek jest tak zaprogramowany, by przeciwstawiać się radykalnym zmianom. Pozwól, że to powtórzę. Jesteśmy zaprogramowani w taki sposób, by przeciwstawiać się radykalnym zmianom. Jak dowodzę w dalszej części tego audiobooka, układ nerwowy człowieka jest tak skonstruowany, aby poradzić sobie z każdym przeciążeniem. Dotyczy to nie tylko samych menedżerów, ale także pracowników, którzy przecież w założeniu mają realizować nasze programy zmian. Jeśli próbujesz bezskutecznie przeorganizować swoją firmę, niepowodzenie wcale nie musi wiązać się z poczuciem winy. Jest powód do optymizmu. Twoje szanse na sukces wzrosną, gdy zrezygnujesz z szybkiej ścieżki wprowadzania zmian i wybierzesz alternatywną drogę. Drogę, na której będziesz mieć miękkie podłoże pod stopami oraz cień nad głową. To niepozorna trasa, nie przykuwająca uwagi świata, ale uwierz mi na słowo, od 10 lat korzystają z niej ludzie i całe organizacje, za każdym razem osiągając dobre rezultaty. Zaczyna się od najmniejszych z możliwych kroków. Podążanie tą drogą nie wywołuje stresu i lęku, a prowadzi ona prosto do celu. Zanim jednak powiem Ci coś więcej o Kaizen, chciałbym przedstawić kilku borykających się z problemami właścicieli firm. Potrzebne jest nam jakieś odważne i nowatorskie rozwiązanie. Ta historia zaczyna się w czasach, kiedy byłem profesorem klinicznym na Wydziale Medycyny UCLA, gdzie specjalizowałem się w terapiach behawioralnych. Wielu naszych świeżo upieczonych absolwentów było zatrudnianych przez istniejące już spółdzielnie lekarskie lub też sami tworzyli nowe spółdzielnie. Jednakże 4 lekarzy postanowiło otworzyć niewielką praktykę prywatną z zakresu medycyny rodzinnej. To była dogłębnie przemyślana decyzja. Chcieli zapewnić swoim pacjentom doskonałą, bardziej osobistą opiekę i obawiali się, że przystąpienie do większej spółdzielni mogłoby ograniczyć ich swobodę. Zaraz po otwarciu zadzwoniłem do nich z gratulacjami. Niestety w ich głosach nie było słychać radości. Mieli kłopoty. Wyjaśnili, że wynajęli budynek pod własną przychodnię w ekskluzywnej części Santa Monica i musieli się zadłużyć na zakup najnowocześniejszego sprzętu. Do tego jeszcze cała czwórka nadal spłacała kredyty studenckie. Przy stałym dopływie klientów udałoby im się związać koniec z końcem, ale pacjentów było jak na lekarstwo. W Santa Monica było wiele gabinetów i moi byli studenci zrozumieli, że nagle stali się biznesmenami działającymi na bardzo konkurencyjnym rynku, do czego uczelnia medyczna ich nie przygotowała. Chociaż byli inteligentni, przedsiębiorczy i kreatywni, paraliżował ich strach przed utratą wszystkiego, co posiadali. Konsultanci, wyczuwając ich problemy, proponowali pomoc w uzyskaniu świetlanej przyszłości, oczekując w zamian sowitego wynagrodzenia. Młodzi lekarze próbowali zdobyć pieniądze na zatrudnienie jednego z tych konsultantów, a może nawet jakiegoś specjalisty od public relations. Jedna z partnerek, pełnym napięcia głosem, zachęcała pozostałych do zaciągnięcia kolejnego kredytu. Jeśli chcemy odnieść duży sukces, to musimy grać w wyższej lidze, argumentowała. Aby przyciągnąć klientów, musimy wymyślić coś odważnego i pomysłowego. Jednak ani ona, ani pozostali partnerzy nie byli w stanie zaproponować niczego konkretnego. Współczułem im. To byli dobrzy, oddani swojej pracy lekarze, którzy mogli otoczyć swoich pacjentów troskliwą opieką. Chciałem, by znów mieli nadzieję i na powrót stali się kreatywni. Uważałem jedynie, że nie powinni próbować żadnych innowacyjnych pomysłów. Innowacje działają, z wyjątkiem tych sytuacji, w których nie działają. Dlaczego? Co jest złego w innowacji? Zacznijmy od definicji. Czasem terminem innowacja określa się nowy pomysł lub jakieś sprytne rozwiązanie, ale w tym audiobooku będę trzymał się znaczenia, w którym słowo to jest używane na wydziałach ekonomicznych. Tam innowacja jest synonimem głębokiej zmiany, którą zazwyczaj przeprowadza się w krótkim czasie. Tak rozumiana innowacja może być pozytywnym i niezwykle ekscytującym zjawiskiem, jak widać choćby na przykładzie firmy Apple, która potrafiła połączyć zaawansowaną technologię z eleganckim designem. Jednak innowacja może mieć także zupełnie inne oblicze, na przykład w postaci cięć kosztów, które pociągają za sobą redukcję miejsc pracy tysięcy pracowników. Inne przykłady innowacji. Zmiana kierunku działania. Zastosowanie nowej, niewykorzystywanej wcześniej technologii. Zatrudnienie nowych dyrektorów wszystkich działów. Ogłoszenie bankructwa. Fuzja z inną firmą. Zmiana imidżu firmy. Gdy innowacja się uda, powstaje nowy produkt, kreatywne rozwiązanie starego problemu i silna organizacja. A w dodatku wszystko przebiega tak szybko. A skoro wiemy, że można osiągnąć cel tak szybko, to po co czekać? Problem nie leży w samej innowacji. Problemem jest raczej nasze pełne determinacji podejście do tego zagadnienia. Gdy jesteśmy zdania, że radykalna zmiana, szybka ścieżka, jest jedynym sposobem na zapewnienie przetrwania, rozwoju i pomysłowości, tracimy część własnej skuteczności. Jeżeli myślimy, że tylko zasadnicza zmiana może rozwiązać nasze problemy, to z reguły pozwalamy tym problemom trwać i trwać. Wprowadzenie gruntownej zmiany może wydawać się zbyt trudne, bolesne i czasochłonne, szczególnie wówczas, gdy jest jeszcze tak wiele innych rzeczy do zrobienia, a w międzyczasie problem narasta. Gdy stanie się zbyt duży, by można go było dalej ignorować, w końcu podejmujemy decyzję i rzucamy się z pełnym animuszem na wybrane rozwiązanie. Mówimy: zmieńmy kulturę tej firmy lub zrobimy to, co inni uważają za niemożliwe. Jeśli się uda, będzie naprawdę wspaniale. Jednak gdy zmiana obejmuje całą organizację, może się okazać, że poszczególni kierownicy i pracownicy nie podzielają naszego entuzjazmu. Często czują się przytłoczeni lub wręcz sparaliżowani. To poważny problem, gdyż radykalna zmiana zazwyczaj wiąże się z koniecznością podjęcia radykalnego ryzyka, z zainwestowaniem dużej ilości pieniędzy, czasu, zasobów ludzkich lub zwykłej dobrej woli. A gdy ta radykalna zmiana zakończy się fiaskiem, może pociągnąć na dno cały dział lub nawet całą firmę. Trudność w utrzymaniu innowacyjnego podejścia do zmiany w dłuższym okresie doskonale ilustrują historie NASA w latach 90. ubiegłego wieku oraz Forda i Xeroxa na przełomie wieków. Są to przykłady organizacji, które podjęły wyzwanie innowacyjności, ale w rezultacie uległy znacznemu osłabieniu. Zapewne każdy byłby w stanie wskazać podobne przypadki z własnego doświadczenia. Narzucone krótkie terminy, które doprowadziły do powstania niedopracowanych produktów, inicjatywy zmiany moralnej, które wywołały falę sceptycyzmu i szyderstwa, lub żądania kreatywności, które skończyły się wtórnymi, zrodzonymi w bólu pomysłami. Oto powody, dla których nie chciałem, aby moi byli studenci próbowali czegoś innowacyjnego. Przecież już odczuwali strach i czuli się przytłoczeni niepomyślnym obrotem wydarzeń. Ich zasoby emocjonalne były nadwyrężone i nie byli w najlepszej formie, by podejmować próby wprowadzania radykalnych zmian. A na dokładkę brakowało im na to pieniędzy. Nie chciałem, aby popadali w coraz większe długi, skoro pozytywne wyniki wcale nie były pewne. Na szczęście innowacja nie jest jedynym sposobem dokonywania zmian. Istnieje alternatywa. Tak prosta i bezbolesna, że ludzie odruchowo ją lekceważą. A jednak mówię tu o metodzie wyjątkowo skutecznej i to bez względu na to, czy chce się wprowadzić jedynie niewielką korektę w pracy zespołu, czy też przeobrazić całą planetę. Wystarczy, by zrobić jeden niewielki, naprawdę niewielki krok. Kaizen i innowacja. Dwie strategie wprowadzania zmiany. Gdy musimy wprowadzić zmiany, mamy do wyboru jedną z dwóch strategii – innowację lub kaizen. Innowacja wymaga radykalnego, natychmiastowego zakwestionowania bieżącego status quo. Z kolei kaizen wiąże się jedynie z małymi, możliwymi do wprowadzenia usprawnieniami. Kaizen – dobra zmiana. Mówię oczywiście o kaizen. Kaizen to słowo z języka japońskiego. Dosłowne znaczenie tego wspaniałego terminu to dobra zmiana. Azjatyckie pochodzenie słowa jest jednak nieco mylące, gdyż można odnieść wrażenie, iż kaizen jest właściwe tylko dla filozofii Dalekiego Wschodu, przez co może być trudne do przeniesienia do naszej kultury. Jednak kaizen narodził się w Stanach Zjednoczonych w czasach II wojny światowej, w tym momencie historii, w którym do głosu doszły najlepsze cechy Amerykanów. Ich wyobraźnia, odwaga i gotowość do współpracy. Gdy w 1940 roku Francja uległa nazistowskim Niemcom, rząd USA zrozumiał, że będzie musiał wesprzeć swoich europejskich sojuszników dostawami broni, amunicji, żywności i sprzętu. Już samo przestawienie cywilnych linii produkcyjnych na wojskowe było nie lada wyzwaniem, a potem Stany Zjednoczone także przystąpiły do wojny. W chwili, gdy najbardziej potrzebowaliśmy umysłów i rąk do pracy, wielu naszych najlepszych menedżerów i kierowników wyruszało do walki. Sytuacja była poważna. Potrzebowaliśmy żołnierzy, którzy mogliby stawić czoła siłom państw osi, ale bez karabinów i czołgów ich ofiara mogłaby pójść na marne. Odpowiedzią rządu amerykańskiego był program TWI, angielskie Training Within Industry, dzięki któremu korporacje zanotowały znaczący wzrost wydajności. Jednym z podstawowych wniosków płynących z programu było to, iż firmy muszą hamować swoje zapędy do wprowadzania zmian zakrojonych na szeroką skalę. Nie ma na to czasu, pisano w podręczniku. Nie należy podejmować prób projektowania całkowicie nowego planu działu lub instalować nowego sprzętu. Zamiast tego eksperci TWI ogłosili filozofię ciągłego doskonalenia. Ich rada brzmiała: szukajcie setek drobnych rzeczy, które jesteście w stanie udoskonalić. Szukajcie możliwości udoskonalenia wykonywania istniejących zadań przy użyciu obecnego sprzętu. Podkreślano, aby brygadziści z szacunkiem traktowali każdego pracownika, widząc w nim potencjalne źródło pomysłów, informacji i sugestii. Zwracajmy uwagę na pracowników. Szukajmy możliwości niewielkich udoskonaleń. Wykorzystujmy to, czym aktualnie dysponujemy. Nie wydaje się to zbyt skomplikowaną filozofią zarządzania, szczególnie w sytuacji, gdy ważą się losy ludzi i całych narodów. Jednak historia dowodzi, że te proste zasady TWI okazały się skuteczne. Jedną z głównych przyczyn zwycięstwa sił sprzymierzonych była zdolność USA do produkcji niezawodnego sprzętu wojskowego i szybkiego przerzucania go na zamorskie fronty. Niestety wraz z końcem wojny w niepamięć odeszła także cała filozofia TWI. Mężczyźni wrócili do fabryk, przynosząc ze sobą stare, przedwojenne nawyki. Praca w firmach wróciła do normy i zapomniano o idei ciągłego doskonalenia. W Japonii sytuacja nie była dobra. Duże straty w ludności, znaczny spadek morale, wywołany goryczą z przegranej i gospodarka w ruinie. Rząd USA był zainteresowany poprawą tego stanu rzeczy, gdyż silna Japonia mogłaby stanowić swoisty bufor między Ameryką a Koreą Północną. Dlatego właśnie Amerykanie postanowili szkolić japońskie firmy w zakresie nowoczesnych metod zarządzania. Jednym z doradców był William Edwards Deming. Doktor Deming podczas wojny służył radą firmom amerykańskim. Teraz zaś próbował przeszczepić swoje idee ciągłego doskonalenia, postępu dokonywanego metodą małych kroków, stopniowego eliminowania strat, szacunku wobec pracowników i służenia klientom na grunt kraju kwitnącej wiśni. Japońscy liderzy okazali się niezwykle pojętnymi uczniami i dobrze wiemy, co było dalej. Dzięki filozofii rozwoju małymi kroczkami, którą nazwali Kaizen, w drugiej połowie XX wieku japońskie firmy zaczęły dominować na światowych rynkach. Już w 1980 roku amerykańscy przedsiębiorcy coraz bardziej nerwowo przyglądali się konkurencji ze strony wydajnych, dynamicznych i oferujących produkty wysokiej jakości firm japońskich. W programie telewizyjnym NBC White Paper wyemitowano reportaż zatytułowany If Japan Can, Why Can't We?, w którym przybliżono widowni postać Williama Edwardsa Deminga i jego ideę. W rezultacie dr Deming stał się w Ameryce rozchwytywanym konsultantem i prelegentem, a amerykańskie firmy ponownie zainteresowały się filozofią ciągłego doskonalenia. Wiele firm przyjęło Kaizen, głównie jako koncepcję na płaszczyźnie produkcyjnej i operacyjnej. Dziś w Stanach Zjednoczonych Kaizen praktykowane jest na różne sposoby i w różnych formach, jako element metodologii Lean, szczupłej produkcji. Dostaw GIT, angielski Just in Time, dokładnie na czas, czy też statystycznego sterowania procesami.